Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś kolejna odsłona naszego cyklu, a więc wojna. Co tydzień prezentujemy dokumenty historyczne związane tematycznie z II wojną światową. Dziś będą to dramatyczne wspomnienia z Ravensbrück. W audycji także wrócimy do naszego cyklu poświęconego historii służb wywiadowczych. Dziś będzie to opowieść o tym, jak działał polski wywiad przed wybuchem II wojny światowej. Dla słuchaczy także książki dziś to Zwykli ludzie, rezerwowy batalion policji i ostateczne rozwiązanie w Polsce Christophera Browninga. Na początek zapraszam Państwa na dokument Piekielna Ziemia. To opowieść o dramatycznych wspomnieniach z obozu Ravensbrück. W nagraniach do audycji wzięła udział m.in. kapitan Joanna Kiąca-Fryczkowska, w czasie powstania warszawskiego łączniczka AK, później więźniarka, m.in. Ravensbrück.
Historie pisane na nowo.
Ja przez pierwsze 30 lat nie chciałam ani słowa powiedzieć o tym, że byłam w obozie koncentracyjnym. Uważałam, że człowiek nie jest w stanie ludzkim językiem opowiedzieć tego, jaka na przykład panowała atmosfera w czasie apelu, jaka panowała atmosfera wtedy, kiedy były selekcje do eksperymentów medycznych, selekcje na wywóz do fabryki. Tego się nie da opowiedzieć.
I no taka była tu właśnie między innymi codzienność, prawda, i rzeczywistość. Dla mnie na przykład 3 lata temu, jak usłyszałem relację jednej z pań, właśnie pani Śledziejowskiej, która stała z nami tutaj w tym budynku i po prostu tak cichutko powiedziała: a ja wywoziłam taczką prochy moich koleżanek do jeziora. Nie zapomnę tego nigdy, bo po prostu to byli ci świadkowie, tak jak ta pani, która nam dzisiaj towarzyszy, którzy te rzeczy przeżyli realnie. Wynosili swoje zmarłe koleżanki, traktowali jako sprawy zupełnie normalne, ale one normalne nigdy nie były.
Polskie Radio Zachód prezentuje Piekielna Ziemia.
Miałyśmy 17 lat. Jak się okazało, w Ravensbrück byłyśmy najmłodsze. Każda z nas dostała numer. Czułyśmy, jakby odebrano nam człowieczeństwo. Nie byłyśmy ludźmi, stałyśmy się numerami. Nie da się opisać tego, co czułyśmy. Brakuje słów na wyrażenie, jak wyglądało życie w obozach koncentracyjnych. Poniżenie, ciężkie apele, praca fizyczna, głód, robactwo i codzienne ocieranie się o śmierć. Byłyśmy przerażone i oszołomione widokiem scen rozgrywających się na naszych oczach. Nie chciałyśmy przyjąć do naszej świadomości takich pojęć jak komora gazowa, piece krematoryjne. Jednak one istniały.
Jesteśmy na piekielnej ziemi. Na ziemi, która spłynęła krwią, oceanem polskiej krwi. Nie morzem, oceanem polskiej krwi. I dla nas, potomków, dla nas rodzin, tych, które tutaj cierpiały, ginęły. Polki, które tylko z tego względu, że były Polkami, zostały tutaj w brutalny sposób, a część z nich w ogóle nie dojechała przecież. W transportach zginęła. Bezpośrednio lub z różnych innych niemieckich obozów, zagłady. Dzisiaj ten taki szary, zimny dzień, choć kwietniowy zdawałoby się i wiosenny, powinien być ciepły, ale pewnie i pogoda oddaje tą atmosferę tego miejsca. powinniśmy tu być i jesteśmy. Uważam, że nasze rodziny, dzisiaj reprezentowane tylko przez nielicznych, z różnych względów, potomków z całej Polski, ale chyba czują tą atmosferę tutaj, strasznie emocjonalną, strasznie przytłaczającą, taką przykrą, ale też jest trochę dzisiaj i nadziei w tym, że w tej sztafecie pamięci, którą przywieźliśmy na pokładzie autokaru z Polski, a to są ludzie młodzi, młodzież, w których widzimy tą nadzieję na to, że ta pamięć nie umiera, nie umrze i w nich widzimy tą przyszłość niesienia pamięci, godności, szacunku dla tych Polek, które tutaj w straszliwy sposób cierpiały i umierały.
Moja rodzina przez wiele lat nie wiedziała, co się stało z prababcią. Od momentu jej aresztowania dopiero tak naprawdę niecałe 2 lata temu udało nam się dowiedzieć, że była więźniarką Ravensbrück, że była w podobozie w Filii w Neubrandenburgu, gdzie zmarła i gdzie w tej zbiorowej mogile właśnie spoczywają jej szczątki. Więźniarki Ravensbrück to nie były kobiety przypadkowe, to nie były kobiety z pierwszej łapanki, to po prostu były polskie patriotki. Żołnierze Armii Krajowej, kobiety działające w konspiracji, w podziemiu, walczące z niemieckim okupantem. I to dzięki nim tak naprawdę młode pokolenia żyją dzisiaj w wolnym kraju. One w tych obozach za swój patriotyzm, za miłość do ojczyzny oddawały po prostu życie. Także jesteśmy im to winni. To jest naszym obowiązkiem, aby być w tych miejscach, gdzie ginęli nasi bohaterowie, nasi bliscy, aby po prostu przez tą obecność, przez modlitwę, przez mówienie o nich oddać im należyty hołd.
Szanowni Państwo, ja myślę, że to miejsce dla nas Polaków jest w całym obozie Ravensbrück. Jest to w ogóle bardzo ważny obóz dla nas Polaków, ale to miejsce jest szczególne. Dlaczego? W tym miejscu realnie płynęła krew. W tym miejscu, gdzie stoimy, wykonywano egzekucje przez rozstrzelanie na dużych grupach polskich kobiet, które przywożone były tutaj do Ravensbrück w zondertransportach z wyrokami śmierci. To jest tak zwana szczelina, czyli przestrzeń pomiędzy ścianą garaży, które tutaj funkcjonowały, a murem zewnętrznym obozu. Ten teren wyglądał zupełnie inaczej, na którym, tak jak widzicie, po lewej stronie znajduje się krematorium. Jeżeli spojrzycie, jak ten murek leci mniej więcej w kierunku muru zewnętrznego, stał budynek, w którym był magazyn farb, materiałów budowlanych, który pod koniec 1944 roku został przebudowany na komorę gazową i funkcjonował na początku 1945 roku. W tej komorze gazowej zostało zamordowanych około 8 tysięcy kobiet, z czego znaczna część to były również Polki.
Wiedziałyśmy, że jeżeli będzie wpadka, to znajdziemy się na ulicy Szucha, na przesłuchaniu. Natomiast o Ravensbrück mało się mówiło, o Oświęcimiu dużo. Może ja byłam zbyt młoda, żeby się tym interesować, bo okazuje się, że moja przełożona z Armii Krajowej, jak się znalazłyśmy w Ravensbrück, wiedziała, co to jest za obóz. Droga do Ravensbrück była taka, że przede wszystkim musieliśmy przez Pruszków dostać się do miejsca, w którym następowała selekcja zbieranej ludności warszawskiej. Ponieważ myśmy były młode, stosunkowo jeszcze zdolne do pracy fizycznej, przeznaczono nas na wyjazd do obozu Ravensbrück. Załadowano do wagonów, oczywiście towarowych. Chyba jechaliśmy 2 dni. Najbardziej odczuwałam wtedy brak możliwości napicia się. No, głód też był, bo oczywiście, że żadnego zaopatrzenia na drogę nie było. I muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia zastanawiam się, co jest gorsze, czy głód, czy pragnienie. Dojechaliśmy do stacji Fürstenberg i tam właśnie wyskakując z tych wagonów towarowych, spotkaliśmy się z tym innym światem. Czekali na nas auzierki, SS-mani z psami. Auzierki były zaopatrzone w takie pejcze i z wielkim krzykiem zagarniano nas, starano się nas jakoś ustawić, żeby dojść pieszo ze stacji Fürstenberg do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Była pewnego rodzaju śluza i tu się znajdowała druga brama, która została przez Sowietów zdemontowana. Ten budynek po prawej stronie to naturalnie budynek wartowni. W tej chwili jest w remoncie, ale tu się znajduje księga zmarłych więźniarek. Także jeżeli na przykład ktoś z waszych rodzin zginął w Ravensbrück, w zasadzie to nazwisko powinno się tu odnaleźć. Jest tu 11 tysięcy nazwisk, czyli w zasadzie powiedzmy gdzieś w granicach 20% zaledwie. I teraz wchodzimy, przekraczając tą bramę, wchodzimy na właściwy teren obozu. Sami widzicie, że nie zachowało się tutaj niewiele budynków. Te budynki, które widzimy, czyli fundamenty tutaj kuchni obozowej, łaźni obozowej, czyli tych miejsc, gdzie więźniarki przyjeżdżając do obozu stykały się w pierwszym rzędzie. Tutaj były pozbawiane włosów, swoich ubrań były pozbawiane, dostawały pasiaki i pozbawiane często również własnej godności. Dla tych dziewcząt młodych był to szok. To były zupełnie inne czasy niż w tej chwili są. Często w opisach, we wspomnieniach jest to opisywane jako takie niesamowite przeżycie, kiedy one były po prostu bite, poganiane, rozbierane, przebierały się w brudne, śmierdzące ubrania obozowe i tutaj zaczynało się dopiero ich cierpienie. Ten plac, który tutaj przed kuchnią się znajdował, to był plac apelowy. Tutaj pani poznaje w tej chwili ten plac. Mówimy o tym placu przed kuchnią, prawda? I tak jak widzicie tutaj na tym zdjęciu, tak wyglądał obóz, tak zwany ten stary obóz, czyli ten, który powstał od 1939 roku. W roku 1941-1942 tych więźniarek było tak dużo, że ten obóz musiał być rozbudowany. Czyli tutaj po prawej stronie, tam gdzie widzicie te uschnięte pnie drzew, powstał tak zwany nowy obóz. I w tym obozie podejrzewam, że właśnie pani była już po Powstaniu Warszawskim. Między tymi barakami, które powstały tam, dwa rzędy baraków, powstał taki ogromny namiot cyrkowy. I w tym namiocie duża część warszawianek, które tutaj pojawiły się w sierpniu, we wrześniu 1944 roku, pierwszym miejscem pobytu dla nich był właśnie ten namiot cyrkowy. Pamiętam, jak jedna z pań opowiadała mi, która miała bodajże 5 albo 6 lat i została właśnie przywieziona tutaj z matką, opowiadała mi, że zawsze czekała grupa zapłakanych dzieci przy wejściu do tego namiotu i czekała na powrót matek z pracy. Bo oczywiście kobiety musiały pracować, a dzieci zostawały same. W tym tłumie, w takim namiocie kilka tysięcy osób leżało na brudnej, śmierdzącej słomie.
Po wieczornym apelu przed spaniem modliłyśmy się. Dziękowałyśmy Bogu za każdy przeżyty dzień. Co będzie jutro? Patrzyłyśmy przerażone na selekcję. Starsze i słabe oddzielano i więcej ich nie widziałyśmy. Czy zdołamy przeżyć? Jak długo jeszcze? Istniało w nas przekonanie, że musimy trzymać się razem, by przeżyć. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. To wewnętrzne przekonanie tkwiło w naszej świadomości. Wynikało z jakiegoś odruchu obronnego. Pewnego dnia przyszły do nas więźniarki z sąsiedniego baraku. Były od nas starsze i już drugi rok w obozie. One podnosiły nas na duchu. Pouczały, jak mamy się zachowywać, żeby nie zwrócić na siebie uwagi strażniczek. Jak wmieszać się w tłum więźniarek, żeby nie być widocznym w pierwszych rzędach? Widząc nasz strach i zagubienie w życiu obozowym, pocieszały, dodawały otuchy, opiekuńcze, wręcz macierzyńskie. Starały się wzbudzać w nas wolę życia i przeżycia.
historia co prawda krótka tego obozu, bo od 39 początku do powiedzmy kwietnia 45 roku składa się właśnie z takich odcinków czasowych. Czyli w roku 40 na przykład, żeby Państwo sobie wyobrazili, umierało około 20 więźniarek, więc nie był to obóz zagłady. Te więźniarki umierały na skutek samobójstwa, pobicia, choroby, ale nie był to obóz, w którym w ciągu całego roku. Ale w roku 44, początek 45, to były setki osób dziennie. Więc to są zupełnie różne światy. Tak jak w roku 40 więźniarka miała do dyspozycji własną pryczę, na której tylko ona spała, z pościelą, to w 45 ludzie mieszkali w namiotach zimą. Był postawiony tam namiot, w którym 6 tysięcy właśnie kobiet z powstania na słomie brudnej leżało. Więc to był zupełnie inny świat. Tutaj mamy okazję skorzystać również ze wspomnień pani, która sama to przeżyła, która przygotowywała między innymi swoje zmarłe czy zamordowane koleżanki do tego, żeby zostały spalone w krematorium. I korzystając z tego, że pani jest z nami, niech pani nam kilka słów opowie swoich wspomnień. Myślę, że to jest bardzo ważne.
Zwykle codziennie rano robiło się przegląd personalny, to znaczy blokowa robiła przegląd baraku i stwierdzono codziennie około 5-6 osób zmarłych w ciągu nocy. Wyznaczone więźniarki, między innymi ja kiedyś też byłam do tego wyznaczona, rozbierałyśmy zwłoki z pasiaków i były metalowe wózki. Zwłoki kładło się na wózki i podwoziło się tu pod krematorium. Tu się zostawiało.
To już kolejny miesiąc pobytu w obozie. Nie mamy żadnych wiadomości o rodzinie, ani o tym, co dzieje się w kraju. Jesteśmy coraz słabsze. Ciężka praca w fabryce amunicji, głód, zimno. Jak długo jeszcze wytrzymamy? Najważniejszym i chyba najszczęśliwszym momentem w życiu obozowym Ravensbrück było wydawanie chleba. Po apelu każda więźniarka otrzymywała pajtkę chleba, która musiała wystarczyć na cały dzień. Cudowne uczucie, kiedy trzymałam całą pajtkę w dłoniach. Najpierw wąchałam, starając się wchłonąć ten cudowny zapach. Potem odrywałam kawałek po kawałeczku, tak, aby reszta została na wieczór. Resztę wkładałam do kieszeni, choć chęć uskubnięcia następnego kawałka była tak wielka, że czasami na wieczór nie pozostawała nawet kruszynka. Kiedyś widziałam, jak starsza więźniarka całowała pajtkę po jej otrzymaniu. Chleb był czarny, gliniasty, ale smakował wybornie i nigdy już w moim życiu nie był tak dobry jak w obozie.
Ja starałam się przeczytać, na czym polegały te eksperymenty pseudomedyczne. Muszę powiedzieć, że po kilku rozdziałach musiałam przerwać tą lekturę, bo to niewyobrażalne było, to co czynili lekarze niemieccy właśnie w obozie Ravensbrück. No i była tak zwana selekcja. I myśmy były poddawane tej selekcji. To zostało w mojej pamięci jako koszmarne wydarzenie. Mianowicie zebrano nas na mały plac, nie ten główny apelowy. Wybrano z naszego baraku na może 100, może więcej kobiet młodych, jeszcze powiedzmy sobie zdolnych. Kazano nam rozebrać się do naga. I defilowałyśmy w odstępach kilku kroków przed stołem, za którym siedzieli umundurowani SS-mani i jednocześnie widziałam również w cywilnym ubraniu też mężczyzn. No, to było bardzo upokarzające dla mnie młodej dziewczyny, jeszcze wtedy wychowywanej w bardzo takich surowych zasadach wychowania, to było szokujące.
To był taki przedsionek właśnie śmierci. Ten budynek krematoryjny wyglądał z tamtej strony w ten sposób. Tu był dobudowany taki budyneczek, on w zasadzie zachowany budynek oczyszczalni ścieków. On został później, po wojnie, w jakiś sposób usunięty. Nie wiem dlaczego, w każdym razie już nie istnieje. I to była całość tego krematorium. Jak Państwo widzicie, to krematorium jest bardzo podobne do krematorium, jakie było, istnieje, do tej pory zachowało się w Auschwitz czy na Majdanku. Czyli dwa piece krematoryjne firmy Topf & Söhne. To była firma z Erfurtu, która specjalizowała się w budowaniu pieców krematoryjnych, bo spalanie w krematoriach zostało w Niemczech wprowadzone w latach 20. I oni tą technologię rozwijali i ta technologia miała być dalej rozwijana. W Auschwitz były projekty takich retortowych krematoriów, działających na zasadzie pieca obrotowego, które miało zwiększyć wydajność spalania zwłok, czyli zupełnie przyspieszyć ten cały proces, gdzie już mogły być miliony, być może po Żydach miało być to naród polski, który miał być zlikwidowany. I po prostu miało to na skalę przemysłową likwidować zwłoki. Dlaczego wprowadzono między innymi w połowie lat 40. spalanie zwłok w krematoriach, czy na taką skalę? Bo Niemcy odkryli groby w Katyniu i zobaczyli, że Rosjanie popełnili ogromny błąd. Zostawili ślady po tych jeńcach. I oni, wiedząc, że wojnę mogą przegrać, wydał Himmler rozkaz wydobycia wszystkich zwłok, które zostały zakopane w Sobiborze, w Auschwitz, w ogromnych dołach, w innych miejscach. I te zwłoki były wydobywane, spalane na takich ogromnych stosach. I w obozach odbywało się to też na takiej zasadzie, tylko na dużo mniejszą skalę. To krematorium w momencie, kiedy w 1943 roku powstało, miało obsługiwać kilkaset zwłok rocznie. W 1944 roku były to już tysiące. I początek 1945 roku to nasilenie ilości zmarłych, zamordowanych było tak duże, że po prostu te piece były rozgrzane do czerwoności. Ten dach zaczął się palić. Po prostu temperatura komina była taka duża, że to krematorium spłonął dach i było wyłączone na jakiś okres czasu po prostu z eksploatacji i znów zwłoki zaczęto wywozić do krematorium do Fürstenberga. Także widać dwa charakterystyczne piece, takie bardzo podobne do tych pieców na Majdanku i Auschwitz. Tutaj po prostu wysypywano te prochy albo do tego dołu, który po prawej stronie się znajduje, albo do jeziora. I to jezioro jest rzeczywiście zbiorową mogiłą.
No ja przyznam szczerze, że jestem osobą, która strasznie przeżywa. Niezależnie w którym miejscu, w którym obozie jestem, ale powiem szczerze, że przyjechałam tutaj dzisiaj po 38 latach. Po raz drugi jestem po 38 latach i powiem tak, nie pamiętałam dokładnie tego miejsca. Widziałam, że była woda. Pamiętałam wodę. Pamiętałam ten symboliczny, taki przejmujący pomnik. I to jezioro w tle, ten bezmiar tej szarej wody. I dzisiaj widzimy te kwiaty. To jest obraz, który zostaje w sercu i w pamięci na zawsze. Do tego jeziora z braku mocy przerobowej w cudzysłowiu barbarzyńcy niemieccy wyrzucali prochy ofiar tego obozu i wiem, że jako pierwsza, nie wiem w którym roku, ale jako pierwsza jedna z więźniarek rzuciła kwiat dla swoich koleżanek, współtowarzyszek tutaj tej niedoli. I tak powstał ten ceremoniał. Ja tak wiem, tak mi przekazano. I on się już na tyle utrwalił, że to jest nieodzowny element każdej uroczystości tutaj w obozie Ravensbrück. I ja myślę, że te właśnie takie symbole tak zapadają nam głęboko w tej pamięci. I mówię, tutaj dzisiaj niejednemu łzy poleciały, jak rzucał ten kwiat pamięci. Kwiat pamięci.
Chyba w obliczu zagrożenia utraty życia bierze się w człowieku chęć pomocy i dzielenia tego losu z drugim człowiekiem.
A gdzie szuka się w sobie tych sił, by w obliczu takiego niespotykanego, nieludzkiego dramatu zachować człowieczeństwo?
Zachować człowieczeństwo. Ja myślę, że na to wpływa również i wychowanie. Ja byłam wychowana w rodzinie takiej bardzo patriotycznej. Mój ojciec był zagorzałym zwolennikiem Piłsudskiego i myślę, że w imię dobra ojczyzny, może to dzisiaj brzmi zbyt patetycznie, ale w każdym bądź razie byłam gotowa znieść wszystko.
Była to audycja Kamila Chybkiego, Piekielna Ziemia. Wystąpili kapitan Joanna Kiąca-Fryczkowska, łączniczka AK, więźniarka niemieckich obozów zagłady Ravensbrück, Salzgitter, Bergen-Belsen.
Muszę powiedzieć, że dla mnie najgorszym obozem to było Bergen-Belsen. Tak, dlatego że tam już nie dawano nam żadnego chleba, nie było apeli, bo nie miałyśmy siły utrzymać się na nogach. Trzeba było nocą być w baraku, bo obsługa obozu strzelała do tych, które były poza barakiem. W baraku było bardzo ciasno, trzeba było skulonym siedzieć na podłodze, oczywiście nie było żadnych przyczyn. Także Ravensbrück w porównaniu z Bergen-Belsen, no to był zupełnie inny świat.
I to właśnie w Bergen-Belsen.
W Bergen-Belsen nastąpiło wyzwolenie, z tym, że ja zachorowałam, byłam nieprzytomna i o tym, że obóz został wyzwolony, starały mi się koleżanki powiedzieć, ale ja nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Później dopiero dowiedziałam się, że na teren obozu koncentracyjnego wjechał czołg z głośnikiem i w wielu językach podawano: jesteśmy aliantami, nastąpiło wyzwolenie obozu, proszę się nie obawiać, w miarę możliwości będziemy wam starali się pomagać. To było po angielsku, po polsku, po rosyjsku, w wielu językach nadawany był komunikat.
Paweł Woźniak, społeczny opiekun polskich miejsc pamięci w Niemczech.
Nie mamy miejsca, w którym zostały pochowane prochy dziewcząt rozstrzelanych w 1941 roku, w niektórych egzekucjach z roku 1942. Nie mamy miejsca, które możemy zidentyfikować egzekucji z końca roku 1944, początek 1945, kiedy znów tu palono w tym krematorium zwłoki, w momencie, kiedy krematorium w Ravensbrück po prostu dach się spalił i krótki czas nie można było go użytkować. I po prostu końcówka roku 42, początek 43 do uruchomienia krematorium. Brakuje nam dwóch takich kwater praktycznie rzecz biorąc. I po prostu nie, ci ludzie, którzy poszukiwania prowadzili, w zeszłym tygodniu były odwierty prowadzone tu na cmentarzu, nie są w stanie po prostu odnaleźć tego miejsca. Może się kiedyś uda, ale tak naprawdę nie ma nadziei, bo nie ma już świadków, nie ma dokumentów.
Arkadiusz Szlachetko, prawnuk Marii Ratajczak, więźniarki niemieckiego obozu zagłady Ravensbrück.
Tak jak byli więźniowie, jak pani kapitan, więźniarka Ravensbrück, która jest z nami na tym wyjeździe, jest naszym gościem honorowym, mówi, że boi się, że za 50 lat może nikt nie będzie już pamiętał o tych czasach, nie będzie pamiętał o nich, o tych obozach. Także jest to ważne, to jest nasze zadanie, kiedy nie będzie już świadków historii, kiedy nie będzie nas, kiedy będą następne pokolenia, aby po prostu pamiętali, żeby nikt nigdy o nich nie zapomniał.
Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych.
Ja osobiście muszę powiedzieć, że najbardziej, co mnie może dzisiaj napawać nadzieją, to jest to, że ta młodzież, która tutaj jest, a są na przykład prawnukowie, już niesie tą pamięć i to jest dla nas takie pocieszające, takie mobilizujące, daje energię do tych działań, które no, każdego dnia już w tej chwili czynimy.
W audycji wykorzystano wspomnienia obozowe Joanny Kiący-Fryczkowskiej w interpretacji Agnieszki Dyderskiej. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Wrzesień 2019. Historie pisane na nowo.
Za tydzień kolejna nasza propozycja w cyklu A więc wojna. Będzie to dokument poświęcony historii sześciu Polaków, którzy brali udział w słynnej wielkiej ucieczce z obozu w Żaganiu. Teraz mam dla Państwa książki, tym razem Zwykli ludzie, 101 rezerwowy batalion policji i ostateczne rozwiązanie w Polsce Christophera Browninga. Książka pokazała się na naszym rynku nakładem wydawnictwa Rebis, co sprawiło, że przeciętni policjanci z Hamburga przeistoczyli się w bestie. Zwykli ludzie to historia rezerwowego batalionu policji, którego członkowie odpowiadali za prowadzone na terenie okupowanej Polski łapanki, deportacje do obozów i masowe egzekucje. To wstrząsające studium okoliczności, uwarunkowań politycznych i mechanizmów psychologicznych, które sprawiły, że grupa przeciętnych hamburskich policjantów w średnim wieku, na co dzień przykładnych mężów i ojców, przeistoczyła się stopniowo, z nielicznymi tylko wyjątkami, w bezwzględnych masowych morderców. Ta książka teraz dla Państwa. Czekam pod redakcyjnym numerem telefonu 684555550. Tymczasem przed nami kolejna propozycja w ramach naszego cyklu poświęconego historii służb wywiadowczych. Będą to obszerne fragmenty kolejnego spotkania przystanku Historia IPN z cyklu Tajemnice Wywiadu. Dyskusja dotyczyła działań wywiadu II RP przed wybuchem II wojny światowej. Rozmawiali badacze dziejów służb wywiadowczych Dominik Smrgała i Łukasz Ulatowski, a dyskusję prowadził publicysta Witold Gadowski.
Pod koniec sierpnia Beck dostaje gwarancję w zasadzie od Mołotowa, że traktat o nienaruszalności, o nieagresji będzie respektowany i w przypadku ewentualnej wojny z Niemcami Sowieci nie wkroczą. Po raz drugi taką gwarancję uzyskuje 3 września od ambasadora włoskiego i ambasadora sowieckiego. A tu mam taki materiał, z którego wynika, że 16 września nasz ataszat sądował sowiecki komisariat właściwie spraw zewnętrznych, nie ministerstwo wtedy, na temat tego, czy byliby skłonni przepuścić przez swoje terytorium ewentualne dostawy sprzętu wojskowego do Polski. Punkt wyjścia zasadzający się na tym, że o ile front zachodni w zasadzie prawie w całości plan był rozpoznany, które będą szły główne, gdzie będzie główny wysiłek poczyniony. Inna sprawa, że niewiele z tego robiono na szczeblu już wojskowym, że tak jak to już niejednokrotnie w naszych rozmowach o majorze Sosnowskim i podobnych tematach wynikało, świadomość tego, że ta wojna będzie i że przygotowania do wojny idą pełną parą i skąd to natarcie głównie pójdzie, ta świadomość była pełna. Była świadomość, że zacznie się w Gdańsku, co do tego też nie było większych wątpliwości. No, nie udało się z różnych przyczyn. Raz, że przewaga technologiczna i gospodarcza. Dwa, że błędy, poważne błędy w dowodzeniu, nawet bardzo poważne. Ale jeśli chodzi o kierunek wschodni, to mamy do czynienia z całkowitym zaskoczeniem. I to już nie tylko chodzi mi o to, że śmigły wydaje rozkaz do Sowietów nie strzelać i nie ma decyzji o wypowiedzeniu wojny Sowietom, bo nie wiadomo, co z tym faktem zrobić. Tylko chodzi mi nawet o to, że dzień przed inwazją są próby zapewnienia sobie tej takiej neutralności w konflikcie sprzyjającej.
Co oznacza, jeżeli politycy mówią, że nie oddadzą ani guzika?
Nurt trwali na stanowiskach. Nie cofną się w tył i nie zmienią nic ze swojej taktyki. Cała praca wywiadu w 1939 roku, tak jak i w latach wcześniejszych, polegała na żmudnym, mozaikowym zestawianiu informacji z setek pozornie oderwanych od siebie informacji o niewielkim znaczeniu. Tutaj rzeczywiście największą zasługę czy największą rolę miała pion pracy studyjnej czy też ewidencyjnej, który te oderwane od siebie informacje łączył w całość. Oczywiście informacje pozyskiwane od agentów czy też pozyskiwane od oficerów, eksponentów prowadzących pracę zewnętrzną, od atasze wojskowych, nie miały tej wartości jak wcześniej wydobywane dokumenty prosto z sejfów najważniejszych instytucji niemieckich. W 1939 roku także niestety już biuro szyfrów nie dostarczało tej jakości dokumentów, znaczy tej jakości informacji do oddziału drugiego, gdyż praktycznie straciliśmy możliwość czytania korespondencji szyfrowanej Enigmą przed wybuchem II wojny światowej. W lipcu i w sierpniu historycy notują dwa włamania do sieci Enigmy. Poza tym czytaliśmy jakieś szyfry o mniejszym stopniu skomplikowania, szyfry ręczne. Mieliśmy wgląd też w pracę marynarki wojennej, prowadząc nasłuch w większości jawnej korespondencji. Wywiad nasz zupełnie utracił wówczas możliwość nawet identyfikacji na podstawie sygnałów nadawanych przez stacje radiowe jednostek rozwiniętych na naszym przedpolu. Na terenie sowieckim w sierpniu 1939 roku referat wschód miał kilkunastu oficerów ulokowanych od Leningradu, najwięcej w Moskwie, oczywiście Mińsk, Kijów. Możliwości pracy tych oficerów były żadne. Od 1936-1937 roku nikt nawet nie przychodził do konsulatów, więc nie było można prowadzić tą drogą jakiejkolwiek wymiany informacji.
Co z tym Beckiem i tym cytatem, o który pytałem? Czy przed wrześniem wiedzieliśmy, że nie mamy szans?
Każdy wojskowy wiedział, że nie ma szans. Tylko MSZ-owcy, tak. MSZ-owcy tutaj. Znaczy nie, no każdy wojskowy wiedział. Ładnie to powiedział Jaklicz, dostaniemy w D. I to powiedział wprost Stachiewiczowi i Rydzowi Śmigłemu. Znaczy analizując dysproporcje sił, ilość dywizji, nie. To w ogóle nawet nie było można myśleć o tym, że się przeciwstawimy w jakikolwiek sposób samodzielnie, czy stronie zachodniej, czy Sowietom. No ostatnio mówiłem, że najwięksi nasi specjaliści tutaj, największe nasze umysły operacyjne, czy do, z 1938-1939 roku, Kutrzeba, Pragłowski, Mosor, czy też nawet Rowecki piszą w swoich dziennikach czy ówczesnych dokumentach, że jeżeli sytuacja no źle pójdzie na tym froncie, na zachodzie, no to po miesiącu będziemy się bili pod Warszawą, no po trzech miesiącach no to linia Narwi będzie pękać.
Tutaj konfrontujemy się z naszym chciejstwem i pewnymi mitami i realiami, które rzeczywiście, bo inaczej się nie dało, istniały wtedy. Ja dodam jeszcze tylko, jeżeli już mogę, że słucham tego w takim jakimś kontrapunkcie do tego, co przeżyłem niedawno, kilka dni temu, bowiem byłem na Festiwalu Historii Alternatywnej, który zorganizowano w Zabrzu na poziomie minus 320 metrów w kopalni Guido i tam Andrzej Pilipiuk, świetny pisarz, wystąpił z taką koncepcją, że historia mogła pobiec alternatywnie. Polacy wyprodukowaliby bombę atomową, Werner Heisenberg przeszedłby na stronę polską i zbombardowalibyśmy Berlin. No i tak, taka opowieść Andrzeja Pilipiuka tam się snuła i zastanawialiśmy się, znaczy ja mniej, bo no, trochę jestem sceptyczny, ale cała reszta zastanawiała się nad tym, czy można było wygrać we wrześniu. No, jak Państwo słyszycie, jak można było wygrać. Teraz pora na małą replikę ze strony Dominika Smyrgały, ale ja dorzucę jeszcze, żeby tą naszą dyskusję na bardziej spiskowy tor wrzucić. Pytanie o to, jaką rolę w sukcesie, niewątpliwym sukcesie kampanii wrześniowej, niemieckim sukcesie, odegrała informatyka ówczesna, czyli wynalazki firmy IBM, które były rozprowadzane przez firmę Dachau-Mack, niemiecką firmę, i którą technologię Polska kupiła, nie wiedząc o tym, że no, pewne dane źródłowe i tak będą w Niemczech. I czy tą drogą także nie trafiły wszelkie możliwe informacje, które były potrzebne do kampanii? Bo przecież kampania zakończyła się sukcesem większym niż planowali autorzy.
Nie do końca. To, że przegramy, to było pewne, jest kwestia skali porażki. Niemcy ponieśli straty w sprzęcie takie, których się nie spodziewali, że w Polsce poniosą. To nie ma żadnej wątpliwości, zwłaszcza w sprzęcie pancernym. Tu te straty były dużo większe, niż oni się spodziewali. W lotniczym też pewne, ale nie aż tak dotkliwe.
Ale też stan dróg do tego się przyczynił.
To tak, to oczywiście też. Ale w kwestii tego, czy można było wygrać, nie można było. No. Być może trzeba się z tym pogodzić, że po prostu można było lepiej przegrać. Można było zdecydowanie lepiej przegrać. Krótko o tym zaskoczeniu ze wschodu, o Enigmie. Co do tego, że my jesteśmy tak strasznie zaskoczeni tym pierwszym trustem, czy tam innymi syndykatami, czy tam mini trustem Bohomolca i tak dalej. Dlaczego my tak jesteśmy zaskoczeni? No więc trzeba sobie zdać sprawę, że każda tego typu operacja dezinformacyjna, żeby zadziałała, to ten, który wysyła informację i sygnał, musi mieć informację zwrotną. Czy oni są na pewno przekonani w to, co my w nich sączymy? Czy oni w to naprawdę wierzą? Do czego zmierzam? Sowieci musieli mieć pewność, jak Beck myśli, co Beck myśli, i że na pewno wierzy, że się nie przygotujemy, nie wywiniemy żadnego numeru, nie zmienimy sojuszów i tak dalej. No z tego jest smutna konstatacja. W polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych co najmniej musiał być kret. Czy była to żona Arciszewskiego? Nie wiem, wydaje mi się, za niski poziom. Czy to był Kobylański, jak chciał profesor Wieczorkiewicz? Konrad Paduszek i paru innych twierdzi, że materiał nie jest wystarczający na to, żeby taką tezę postawić. No ale faktem jest, że wiedzieli. Że wiedzieli, że spokojnie wszystko mogą. Jeszcze chodzili do końca, utrzymywali w tym przekonaniu, wiedząc, że Beck to kupi i to weźmie. Co do Enigmy. Z tą Enigmą bym taki zwrócił uwagę z czego, że problemy z cyfrowaniem, z odszyfrowaniem Enigmy brały się z tego, że Niemcy dodawali nowe elementy, tak? Za każdym razem. Albo nowy rotorek, albo dwa haczyki przewijające, albo coś tam, no takie różne rzeczy. Mnóstwo została liczba kombinacji. I metoda łamania Enigmy, którą opracowywał polski wywiad, no oczywiście rejestrski, pierwszy kolejności oczywiście, była cały czas skuteczna, tylko czas odszyfrowania poprzez wzrost liczby kombinacji rósł bardzo, 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 bardzo. I się pojawiały za dużo opóźnienia, nie byli w czasie rzeczywistym tego czytać. Potem poprawili się od grudnia 1939 roku, już we Francji znowu czytali w rzeczywistym, bo znowu zrobili kolejne tam odkrycie matematyczne, które pozwoliło te kombinacje jakoś zneutralizować. Ale tam sytuacja była bardzo prosta. Myśmy te dokumentacje oddali aliantom też dlatego, żeby się nie zmarnowało w sytuacji, kiedy wiedzieliśmy, że nie stać nas na zbudowanie bomb kryptologicznych Rejewskiego złożonych z 60 enigm. Co do tego mniej więcej momentu, w którym wojna wybuchnie, no to już pomijam Fuszerę z incydentem w tunelu w Jabłonkowie, że rozkaz nie dotarł, tak, i oni zaatakowali za wcześnie, to już nasi wiedzieli, że oho, znaczy, że wojna już jest pewna. To, że wojna mogła wybuchnąć 26, mniej więcej było wiadomo, bo to się wiązało z wizytą Szlezwika.
Tak. Ale myśmy ten termin to znali, no, przełom czerwca, lipca przez Gerdelera. Znaczy, no, bo jeden z opozycjonistów niemieckich, który był nadburmistrzem czy burmistrzem Lipska, zaprzyjaźnił się bardzo z polskim konsulem w mieście i wielokrotnie podejmował go na różnych spotkaniach, czy przychodził do polskiego konsulatu. Po odwołaniu go już przez nazistów ze stanowiska utrzymywał ten kontakt dalej osobisty. A mając wejścia poprzez konspirację w wojsku niemieckim w kręgi najwyższej generalicji, znał wytyczne, czy znał większość decyzji podejmowanych w najbliższym Hitlera kręgu, które przekazywał polskiemu konsulowi. Konsul informował centralę na kilka dni przed zajęciem nieokupowanej jeszcze części Czech, że nastąpi zajęcie, to się sprawdziło. Później pod, dokładnie teraz daty nie pamiętam, na przełomie najdalej czerwca-lipca rozmawiał z Gerdelerem, który powiedział, że zaraz po żniwach, mniej więcej w połowie trzeciej dekady sierpnia nastąpi maksimum zagrożenia wojennego i atak na Polskę. To był nieformalny informator polskiego wywiadu. On miał pseudonim Kwiecień, tak jest ujęty w naszych tych materiałach. Nasz konsul Felix Kiczewski podkreśla wielokrotnie, że jest to niemiecki patriota, bo takim był. On po prostu chciał, tak jak i związani z nim konspiratorzy, odsunąć Hitlera i tych wariatów. Więc nawet Kiczewski pisze, ja nie mogę wymagać w tych raportach od niego, żeby cokolwiek więcej powiedział, bo on i tak mówi dużo, ale nikt tego w zasadzie, poza tym, że te raporty Kiczewskiego mają pieczątki, widziałem szef biura wywiadowczego, zastępca szefa biura wywiadowczego, tego dalej, znaczy takim informacjom nie nadawano dalszego biegu, tak jak przekazy, które uzyskał Stanisław Kara, konsul z Berlina, bardzo, znaczy one są uznane, wydane w polskich dokumentach dyplomatycznych. Ja znalazłem odbitki w Wojskowym Biurze Historycznym tych raportów, które trafiły do rąk analityków wywiadu. Jest wprost napisane, nie dawać tego dalej do komunikatu. Po prostu nie ma. Dotarło i tego nie ma. Wielokrotnie także...
To samo było w Gdańsku. W archiwum z kolei państwowym w Gdańsku są raporty, znaczy do 1938 roku z Komisariatu Generalnego, potem z 1939 już trzeba szukać, bo ich w Gdańsku nie ma, są w innych miejscach. I tam też są wprost, tak, że nawet przychodzili opozycyjni deputowani do Volkstagu, czyli do Parlamentu Wolnego Miasta Gdańska, ci nie z NSDAP, nie ci od Forstera i Greisera, tylko tam z socjaldemokratów i innych. I oni przychodzili i mówili, że będzie wojna i mówili kiedy, tak? Włącznie z jednym mistrzem, który się nocą włamał na teren Komisariatu Generalnego i powiedział, że to będzie dzisiaj w nocy, tak? 31 sierpnia.
A ja chciałbym zapytać, jak wyglądał proces decyzyjny Józefa Becka? To znaczy, czy na podstawie jakichś papierów, dokumentów, które mamy, możemy stwierdzić, że w 1939 roku on często korzystał z wiadomości wywiadu, prosił o nie, konsultował i...
Znaczy, Beck nie, to w 1939 roku... Przede wszystkim zabrakło Pełczyńskiego, czyli poprzedniego szefa oddziału drugiego, który wielokrotnie na materiałach czy na raportach otrzymywanych na swoje biurko notował Beck, rozmowa telefoniczna dzisiaj, Beck, wyjście dzisiaj, Beck, herbatka dzisiaj. Po tym jak Pełczyński wyleciał ze stanowiska i zastąpił go Smoleński, czyli ten oficer, który miał od MSZ-owić oddział drugi, tak skupić go tylko na ocenie zdolności stricte wojskowych naszych przeciwników, ta łączność praktycznie została zerwana. Tutaj w jednej ze swoich publikacji Marek Kornat podnosi takie zagadnienie, że w ogóle ci oficerowie wywiadu nie są odnotowani w dziennikach Szembeka. No bo ich nie ma. Od czasu do czasu pojawia się tam Pełczyński. Nie wiem, czy Smoleński, może tylko przy okazji, czego Pełczyński przedstawia. Natomiast zastępcy szefa oddziału drugiego, szefa wywiadu, KOP-u, oficerów ewidencyjnych Niezbrzyckiego nie ma. No więc dlaczego nie rozmawiali? I tutaj winę widzi po stronie oddziału drugiego czy sztabu głównego. Ja uważam, że wina jest po stronie MSZ-u, ponieważ Szembek nie rozmawiałby z takimi ludźmi. Dlaczego? No on był wysokim urzędnikiem, zastępcą Becka, a co taki major czy kapitan ma mu do zaoferowania? Nic. To jest dla niego nikt. W 1939 roku wywiad jako taki na pracę Becka moim zdaniem nie miał żadnego wpływu.
Jedna rzecz dotyczy właśnie MSZ-u i tego, że od 1936 roku w MSZ-cie urzędnicy wyższego stopnia zaczęli podpisywać oświadczenia dotyczące tego, że nie będą grać w kasynie w Sopocie, które było po prostu największym w tej części Europy i jedynym możliwym punktem zaczepienia zarówno dla pozyskiwania Polaków przez wywiad niemiecki, jak i sowiecki. Tak poruszamy się na temat, że jakby o tej agenturze sowieckiej w naszych instytucjach, tak jak również w naszym wojsku. Czy panowie mogliby wskazać metody, powiedzmy, identyfikacji tych sowieckich agentów? Poza tym, że wiemy, że w czasie wojny na przykład coś, czy wiemy, że po wojnie coś. Ale czy możemy zakładać, że przed wojną byliśmy w jakiś sposób infiltrowani przez sowiecką agenturę? Tak, tylko czy możemy po prostu wskazać jakieś konkretne, powiedzmy, fakty?
Jak tych agentów, jak Sowieci opublikują dokumenty, to będziemy wiedzieli, że to był agent. A jak taki agent wpadł przy pracy, to też wiemy. I w zasadzie to wszystko, ponieważ są jakieś te przesłanki tutaj Dominik wspomniał świetny artykuł naszego kolegi Konrada Paduszka na temat sprawy Tadeusza Kobylańskiego, gdzie Konrad, analizując całą historiografię, całą sprawę, dochodzi do takiej konstatacji, że mając to w ręku wszystko, co wiemy dzisiaj, nie można powiedzieć, że to Kobylański. Jest to prawdopodobne, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że Sosnowski najważniejsze dokumenty z Reichswehrministerium wyciągał przez sekretarki. To, że Socko w tej księdze wydanej w Moskwie z polskimi dokumentami dyplomatycznymi publikuje kopie dokumentów, które trafiały bezpośrednio na biurko Kobylańskiego, nie znaczy, że Kobylański był tym agentem. Rzeczywiście mogła to robić sekretarka, mógł to robić ktokolwiek. Tutaj przez analogię ze sprawą Sosnowskiego. Przy takim założeniu oczywiście muszę się tutaj zgodzić, bo choć wprost wydaje się mało prawdopodobne, żeby nie był, to jednak nie został złapany na gorącym uczynku przez nikogo. Oddział drugi w zasadzie poza tą bardzo chwalebną kartą w 1920 roku radiowywiadowczą, później radiowywiadowczą z Biura Szyfrów Łamaniem Enigmy, kilkoma znaczącymi operacjami, niestety był organizmem bardzo słabym i niewydajnym, wynikało to przede wszystkim z nakładów finansowych niewspółmiernie niskich do tego, jakie były jego realne możliwości. To było 8 milionów rocznie, to było za mało. Za mało też było ludzi, bo mimo że cała struktura w pewnym momencie liczyła prawie 700 osób, od oficerów dyplomowanych, kończąc na niższych funkcjonariuszach, czyli kierowcach i palaczach, to w skali kraju 30-milionowego było to nadal za mało. Nie było można także dobrać w sposób odpowiedni tych ludzi. Do wywiadu oficerowie nie chcieli iść, bo pójście do wywiadu, do sztabu, wyjście z linii to jest koniec kariery.
Szyfrem ustalonym w Instytucie Pamięci Narodowej otrzymałem informację, że nasze spotkanie musi zmierzać do końca. Więc dzisiaj chciałem podziękować, tym razem w odwrotnej kolejności, Łukaszowi Ulatowskiemu. Każdy musi otrzymać należną porcję oklasków i Dominikowi Smyrgal.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.